Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy, zapraszamy. Dziś zaczniemy od pytania o kondycję polskiej transplantologii. Pacjenci cały czas czekają na dawców.
Upragniony cud transplantacji przyszedł na trzecią urodziny córki. Otrzymała ten nowy dar życia.
W Wielkopolsce rozpoczęła się kolejna edycja kampanii Drugie Życie.
Za nami miesiąc świadomości raka piersi. Trwa miesiąc świadomości męskich nowotworów. Ale o zdrowie powinniśmy dbać przez cały rok i regularnie się badać, ale też pytać medyków, jeżeli mamy jakieś wątpliwości.
Chyba najbardziej takie, może trochę przykre jest to, że my w gabinetach często słyszymy: kurczę, czemu mi nikt wcześniej nie powiedział, czemu ja wcześniej nie wiedziałam, czemu mi nikt na etapie na przykład szpitala po operacji nie powiedział, że mam pracować z blizną.
Ten temat jeszcze przed muzyczną przerwą.
Potem zajrzymy na plac budowy w szpitalu imienia Degi w Poznaniu. Powstaje m.in. nowy blok operacyjny.
Jesteśmy jednym z niewielu szpitali w Polsce, którego blok operacyjny pracuje od godziny 7 do 19. A i tak w niektórych zakresach świadczeń wielu pacjentów oczekuje na nasze świadczenia.
Niedługo będzie lepiej za sprawą nowego szpitalnego skrzydła.
Na koniec będzie o wyjątkowej diecie.
Dieta planetarna to jest dieta, która ma bardzo wysoki tak zwany indeks zdrowotny. Z drugiej strony ma bardzo niski impact na środowisko. To jest dieta, która w dużym stopniu ogranicza produkty pochodzenia zwierzęcego.
Ekspertka doradzi, jak korzystać z takiej diety.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Na zdrowie.
Polska transplantologia podnosi się po pandemii, ale do rekordowych lat ciągle daleko. W Poznaniu po raz 17 ruszyła kampania Drugie Życie. Uczestniczą w niej uczniowie z 30 szkół z całej Wielkopolski. Będą m.in. rozdawać oświadczenia woli.
Te wszystkie działania mają zwiększyć świadomość potencjalnych dawców i ich rodzin. Na nowy organ w Polsce czeka w tej chwili około 2000 osób. O przeszczepach w Wielkopolsce rozmawiam m.in. z wojewódzkim konsultantem w dziedzinie transplantologii, profesorem Maciejem Głydą.
Może rewelacji nie ma, ale na pewno lepiej niż w ubiegłym roku. I to dobrze, a jeszcze mamy 2 miesiące. Natomiast co jest pocieszające, to powrót, że tak powiem, Poznania na mapę przeszczepów płuc. W lipcu koledzy, czego gratuluję, uruchomili ponownie program transplantacji płuc, czyli w Wielkopolsce płuca, serca, nerki pełnoparą.
A ile tych nerek, jak pan szacuje, do końca roku?
Na pewno krajowy będzie, no nie że rekord, ale powyżej 1000. I to będzie dobrze. Natomiast w Wielkopolsce jakby było 10-15% więcej niż w ubiegłym roku, byłbym zadowolony.
A na ten moment?
96, łącznie w Wielkopolsce.
A w tych najlepszych latach rocznie było?
Rocznie to było około 140, rekordowo chyba nawet 160, więc to jeszcze daleko, daleko.
Czyli po tej pandemii ciągle jeszcze wychodzimy na prostą?
Po pandemii my powoli wychodzimy, natomiast ten okres pandemiczny też nie był aż tak rewelacyjny na poziomie 150-160. To już w Wielkopolsce trochę tych przeszczepów było mniej. Natomiast po pandemii zdecydowanie trzeba powiedzieć, że wreszcie Wielkopolska, może niewielki, ale mały krok do przodu, tak.
Przeszczepy rodzinne, to się coś ruszyło?
To jest nadal śladowa ilość, to jest kilka, że tak powiem, rocznie.
Tomasz Mazur, jestem 8 lat po przeszczepieniu nerki. Choroba przyszła niespodziewanie, musiałem się poddać dializoterapii, żeby doczekać do tego przeszczepu i w momencie dializ zostałem zakwalifikowany do tego przeszczepu i niecałe 2 lata czekałem. Nerki bolą tylko przy kamieniach nerkowych, a przy niewydolności i różnych innych chorobach nie odczuwamy tego. Ja miałem jakieś symptomy, badałem się, natomiast nie zdiagnozowano niewydolności nerek.
Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola, 7 lat po przeszczepie nerki. Trafiła jeszcze jako noworodek na oddział intensywnej terapii z ostrą niewydolnością nerek. Przez pierwsze 3 lata była dializowana otrzewnowo. W międzyczasie przeszła bardzo wiele pobytów na intensywnej terapii. Szanse z każdym rokiem niestety malały, bo to jednak jest zupełnie inaczej, kiedy mały pacjent choruje od dziecka. No ale upragniony cud transplantacji przyszedł na trzecią urodziny córki. Otrzymała ten nowy dar życia. No i w tej chwili jest 7 lat po. Chodzi do szkoły, biega, funkcjonuje, cieszy się tym życiem. Pokazuje każdego dnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jest z nami. No i jest wulkanem energii, także celebruje to nowe życie najpiękniej jak potrafi od małego.
Przeszczep rodzinny nie wchodził w grę, tak?
Nie. Jest to kwestia naczyń naszych krwionośnych, że my jako dorośli pacjenci mamy zupełnie inne naczynia, wielkość narządu. Niestety malutkie dzieci potrzebują najczęściej dawcy małego. No i tu jest apel i prośba, że niestety borykamy się z różnymi problemami w życiu i cokolwiek się wydarzy, to warto to nowe życie ofiarować, tak jak rodzina ofiarowała to nowe życie naszemu dziecku, za co Każdego roku jesteśmy wdzięczni.
Kinga Adamczewska, koordynator kampanii społecznej Drugie Życie. Ruszamy już po raz 17 i to jest dla nas duży sukces, że nikomu się ta akcja nie nudzi, ani organizatorom, ani naszym patronom, a tym bardziej dzieciakom, które w tym roku pokazały nam, że są zmotywowane i nawet opowiedziały w naszej akcji, robię to, bo... Skąd ta motywacja wypływa?
Czy w tym roku pod jakimś szczególnym hasłem, czy nacisk na coś szczególnie kładziecie?
W tym roku właśnie chcemy mówić o motywacji młodych ludzi, bo to rzeczywiście pokazuje, jak oni są dojrzali, mimo swojego młodego wieku, jak myślą o drugim człowieku, o czynieniu dobra, więc w wielu filmikach, które do nas młodzi ludzie przysłali, podkreślają to właśnie, że chcą zrobić coś dla innych, więc motywuje ich takie zupełnie wolontaryjne działanie.
Rozumiem, że co roku jakieś nowe rzeczy się zdarzają z tych ich pomysłów, tak?
Zdarzają się i myślę, że w tym roku też będziemy mieć takie nowe pomysły, które odświeżą jeszcze te akcje. Na pewno będziemy zapraszać szkoły do wspólnych akcji i taka pierwsza ze wspólnych to będzie akcja walentynkowa pod tytułem Jesteś w moim typie. I liczymy na to, że młodzież pokaże, jak bycie w naszym typie można połączyć z promowaniem transplantacji.
I rozumiem, że oświadczenia woli jak zawsze.
Oświadczenia woli to jest jeden z naszych głównych, sztandarowych pomysłów, żeby je rozdawać, rozpowszechniać, ale też informować, że mamy prawo je podpisać, możemy je podpisać, podjąć świadomą decyzję, ale nie musimy. Więc liczymy na to, że oświadczenia woli to będzie ten element rozpoznawczy naszej akcji i że rzeczywiście rozdamy i skłonimy do przemyślenia tej decyzji wiele osób wokół nas.
Tych oświadczeń już ile? Półtora?
Ponad 1,5 miliona przez ostatnie 16 edycji rozdaliśmy. W tej edycji kolejne kilkadziesiąt tysięcy popłynie do szkół, więc cały czas te statystyki rosną.
A uczniów w sumie ile przez te edycje?
Przez te wszystkie edycje tak naprawdę zaangażowaliśmy z różnych województw, nie tylko z Wielkopolski, około 1000 szkół, więc te szkoły różnią się liczbą uczniów, ale generalnie około 200 do 500 uczniów z danej szkoły bierze udział w akcji, więc to jest spora liczba młodych ludzi, którzy już coś wiedzą o transplantacji i kolejna generacja, która chce się dowiedzieć więcej.
W tej chwili na przykład około 100 osób miesięcznie ma przeszczepienie nerki.
W Polsce.
W Polsce. Kolejka jest dużo większa, ale w ciągu roku, jeśli to uzbieramy, jeśli dodamy do tego najbliższych z rodziny, ten temat dotyczy tysięcy osób w Polsce. Wszystkich przeszczepów mogło być więcej. To jest bardzo skomplikowany proces. Jest możliwość, przypuszczam, zwiększenia tej liczby przeszczepów. Niestety jest jedna rzecz, że prawdopodobnie ta liczba będzie się zwiększać ze względu na większą ilość chorób takich cywilizacyjnych i różnych innych powikłań. Dlatego też chcemy promować, żeby w przyszłości, przynajmniej jeśli ktoś zachoruje, bo ja nie wiedziałem nic o przeszczepach w momencie zachorowania, a teraz chciałbym pokazać, że po przeszczepie można żyć i że przeszczep ratuje życie.
Akcja profilaktyka.
Choć za nami już październik, miesiąc świadomości raka piersi, o zdrowie trzeba cały czas dbać. Jedną z okazji było wydarzenie zorganizowane tydzień temu przez Poznańskie Centrum Medyczne Moja Diagnoza.
Pod hasłem Kobiecość, coś dla zdrowia, coś dla ciebie, przygotowano akcję wykładów, warsztatów i bezpłatnych badań dla pań. Rozmawiałam z osobami, które skorzystały z tych badań.
Z jakich pani badań skorzystała tutaj?
USG piersi, będąc w moim wieku, to nie było pierwsze badanie i uzmysłowiłam sobie, zapisując się na to badanie, że upłynęło prawie 2,5 roku od mojego ostatniego. To jest nieodpowiedzialność z mojej strony, głęboka refleksja. No, również było spotkanie z panią fizjoterapeutką, która...
Uroginekologiczna.
Wiele takich aspektów przydatnych w życiu.
A jak z pani wiedzą, jeżeli chodzi o tę kwestię właśnie uroginekologii?
W ogóle jestem biologiem. Mam sporo lat. Jestem matką. Mimo, że jestem biologiem, nie zdawałam sobie sprawy, że moje przejście, poród pierwszy, to była trauma i ja sobie nie zdawałam sprawy. Dopiero dzisiaj, jak tutaj te klocuszki zaczęłam układać, jak pani fizjoterapeutka zwracała na to uwagę, że to ma ogromny wpływ. Ja sobie sama odpowiedziałam, dlaczego funkcjonuję tak, a nie inaczej.
Dominika Sikora, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Na co dzień pracuję, współpracuję z 3 podpoznańskimi gabinetami.
Ten pierwszy problem, z którym państwo się mierzą, to, że kobiety wstydzą się mówić o różnych problemach uroginekologicznych.
Tak, bo jest duża bariera wstydu, dlatego bardzo się cieszę, że coraz częściej zaprasza się też takich ekspertów od fizjoterapii uroginekologicznej, dlatego że my w końcu możemy też z tą wiedzą wyjść poza nasze 4 ściany gabinetu i chyba najbardziej takie, może trochę przykre jest to, że my w gabinetach często słyszymy kurczę, czemu mi nikt wcześniej nie powiedział, czemu ja wcześniej nie wiedziałam, czemu mi nikt na etapie na przykład szpitala po operacji nie powiedział, że mam pracować z blizną, albo że mogę coś zrobić z moim problemem z nietrzymaniem moczu. I takie spotkania właśnie pokazuje, jak powszechny jest ten problem, jak bardzo kobiety potrzebują świadomości, wiedzy w tym obszarze. Mówi się, jeśli mówimy o nietrzymaniu moczu, że to jest około 30-40%. Ja myślę, że te dane są niedoszacowane i może być tego znacznie więcej. Ze względu na charakter wstydliwy tej choroby czy przypadłości, no w przypadku nietrzymania moczu pamiętajmy też o tym, że to nie jest tylko problem choroby, ale też problem społeczny, ponieważ te osoby często wycofują się z życia społecznego, towarzyskiego, to często też są osoby z depresjami.
To też jest problem mężczyzn.
Myślę, że u mężczyzn jest to jeszcze bardziej trudniejsze. Są fizjoterapeuci urologiczni, którzy pracują z mężczyznami. Ja akurat specjalizuję się w pracy z kobietami, natomiast jest to na pewno temat, na który się powinno mówić głośno, otwarcie i przełamywać te bariery wstydu.
Powiedzmy, jak wygląda wizyta w gabinecie uroginekologicznym?
Pierwsza wizyta to jest taka wizyta, na której przeprowadzany jest obszerny i dość skrupulatny wywiad, czyli taka pacjentka. Fajnie, gdyby przyszła na przykład z wypisem ze szpitala, z dokumentacją medyczną, być może ze spisanymi na kartce pytaniami, bo często jest też tak, że wiadomo, w momencie stresu my często zapominamy zadać jakieś pytania, które nas nurtują. Po tym wywiadzie następuje część badania, czyli oceniamy postawę, oceniamy wzorce oddechowe, wzorce ruchowe i na podstawie tego programujemy sobie terapię. Jest też to badanie w przypadku fizjoterapii uroginekologicznej przez pochwę, badanie perwaginam, którego często się kobiety być może boją. Boją się niepotrzebnie, bo badanie przebiega troszeczkę inaczej niż u ginekologa. Jest wszystko dokładnie wytłumaczone, jest przeprowadzone cierpliwie, w poszanowaniu, w pełnej zgodzie, dlatego nie ma się czego bać. I pacjentki często wychodząc z takiego gabinetu mówią, Boże, niepotrzebnie się bałam, w ogóle po co ja tak zwlekałam.
Biorę udział i za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego. Dzisiaj także wyniosłam sporo wiedzy, już takich dotyczących moich córek nastoletnich, i o których też nie wiedziałam, że to już jest czas i warto. Była z nami fizjoterapeutka uroginekologiczna i nie wiedziałam, że w momencie, kiedy mamy miesiączki i one są bolesne już u tych naszych nastoletnich córek, że z tym trzeba coś zrobić i że to nie jest tak, że damy tabletkę, tak, i przejdzie, bo to można zrobić inaczej i że to wcale nie jest tak, że tak musi być, tak?
Dzisiaj robię akurat RTG klatki piersiowej.
Dlaczego takie badanie?
Dawno nie miałam, także postanowiłam akurat sobie to zrobić. Niedawno byłam na badaniu USG piersi, także z tym jestem na bieżąco. A mammografię też miałam 2 tygodnie temu, więc wszystko jest tutaj na razie. A dzisiaj tak bardziej zostaliśmy uświadomieni, że faktycznie trzeba o tym głośno mówić.
O czym pani na przykład się dzisiaj dowiedziała takiego, o czym pani jeszcze nie wiedziała?
Właśnie trochę więcej o sobie, o tym, na co powinnyśmy my kobiety uwagę zwracać, tak, żeby się nie bać pewnych rzeczy, żeby śmiało chodzić do lekarzy, do których kiedyś byśmy nie poszły, żeby tą zdrowotność proklamować wśród koleżanek, znajomych. No, świadomość tego, że możemy być chore, jest dosyć duża ostatnio, właśnie niestety, nie, w naszym środowisku, coraz większa, więc dlatego by takie, jesteśmy teraz bardziej jakby też odważne, że jakikolwiek symptom, to od razu działać, nie? Działać, iść, badać się.
Myślę, że w ogóle warto brać udział w takich spotkaniach. No też dowiedzieliśmy się dużo na temat szczepień HPV, tak? Które szczepionki? Mamy 2 na rynku. Sama teraz jestem pod decyzją, właśnie zgłosiłam córkę w szkole na szczepienie i mamy do wyboru 2. Nie wiedziałam, która. Tu się dowiedziałam, która, tak? Że ta i tylko ta najlepiej. Także pomimo tego, że gdzieś jesteśmy, edukujemy, to same się też edukujemy.
Magazyn na zdrowie.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię.
Magazyn na zdrowie.
Na taką inwestycję ten poznański szpital czekał prawie 70 lat. Wreszcie się udało. Szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny imienia Wiktora Degi w Poznaniu, który działa w zabytkowych budynkach, będzie miał nowe skrzydło.
Do szpitala trafiają najtrudniejsze przypadki z całej Polski. Lekarze operują dzieci i dorosłych. Nowe sale operacyjne pozwolą lekarzom wykonywać skomplikowane zabiegi kręgosłupa u dzieci z porażeniem mózgowym czy rdzeniowym zanikiem mięśni. Wszystko to dzięki nowoczesnemu sprzętowi.
Od ponad 70 lat pierwsza inwestycja na terenie naszego szpitala.
Dyrektor szpitala, dr Przemysław Daroszewski.
Ten budynek pomoże i poprawi dostępność do świadczeń tych zakresów, które wykonujemy. Jesteśmy jednym z niewielu szpitali w Polsce, którego blok operacyjny pracuje od godziny 7 do 19. A i tak w niektórych zakresach świadczeń wielu pacjentów oczekuje na nasze świadczenia. Obecny blok, który jeszcze tworzył pan profesor Raszeja w latach 30, to 5 sal. Tutaj mamy 7 nowoczesnych sal. Wszystkie te sale są dedykowane dla naszych specjalności. Jesteśmy ośrodkiem wiodącym w Polsce w zakresie ortopedii dziecięcej, ortopedii kręgosłupa dorosłych, klinika chirurgii ręki. Każda sal będzie dedykowana poszczególnym świadczeniom, poszczególnym klinikom i nadal będziemy pracować od godziny 7 do 19. Dzięki temu myślimy, że możliwość operacji w naszym szpitalu znacząco się poprawi.
Nowe skrzydło szpitala już stoi, kończą się prace budowlane. Za półtora roku kilkupiętrowy budynek ma już służyć pacjentom, przede wszystkim dzieciom. W tej chwili szpital działa w zabytkowych budynkach. W budowanym skrzydle będzie m.in. nowy blok operacyjny.
Mamy jeden budynek z wieku XIX, drugi budynek z połowy wieku XX.
Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, profesor Tomasz Kotwicki.
A teraz będziemy mieli budynek z wieku XXI. Także to jest dla nas epokowa zmiana. Czekaliśmy na to i czekamy, aż ten budynek zostanie dokończony i uruchomiony. Jest już bryła, jest piękna elewacja. Można zobaczyć, jak będzie w środku zaplanowany, no ale jeszcze czekamy, aż ten będzie dokończony. Nasz blok operacyjny funkcjonuje w tej chwili w budynku, który pochodzi z roku 1858 i został adaptowany przez wielokrotne zmiany, ale nie ma już dalszych możliwości remontowych. Musi to być nowe miejsce i od zera zbudowane.
I to będzie centralny blok, tak?
Dla wszystkich? To będzie główny centralny blok, na którym będzie 7 sal operacyjnych i oddział pooperacyjny intensywnej opieki medycznej, co też nam pozwoli leczyć takich chorych, którzy są na tyle skomplikowani, że do tej pory musieliśmy kierować je do innych ośrodków, a tutaj byśmy mogli sami się nimi zająć.
A o jakich schorzeniach na przykład mówimy? Co się Państwu marzy w tym nowym?
Mówimy na przykład o skomplikowanych operacjach kręgosłupa u dzieci, które wymagają nie tylko znieczulenia, ale także prowadzenia pooperacyjnego, bo są to na przykład dzieci, no, nazwijmy to uszkodzone neurologicznie, mają dziecięce porażenie mózgowe albo rdzeniowy zanik mięśni i tak dalej. Teraz już mamy co prawda coraz więcej tej terapii nieoperacyjnej, dostępnej, ale nadal jeszcze jest dużo pacjentów, którzy potrzebują operacji. A te operacje są długie, skomplikowane, a w okresie pooperacyjnym możliwe są różne powikłania i takie powikłania, żeby leczyć, trzeba posiadać takie wyposażenie, jakie tutaj planujemy mieć.
Będą na to pieniądze, myśli pan?
Mamy nadzieję, że tak. Na pewno każda złotówka tu zainwestowana się zwraca poczwórnie, bo to tutaj nie mamy żadnej przesady, gigantomanii. To jest kompaktowy budynek, w którym każdy metr powierzchni jest wykorzystany. Wiem o tym, bo sam trochę uczestniczyłem w tym planowaniu.
Ale pieniądze na świadczenia będą? Bo to są chyba drugie procedury.
Pieniądze na świadczenia do tej pory otrzymywaliśmy częściowo dzięki temu, że istnieje fundusz medyczny, który dodatkowo zapewniał to pokrycie dla osób poniżej 18 roku życia. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma.
Kiedy tutaj przenosimy?
O to trzeba pytać ekipę budowlaną i dyrekcję szpitala. Mam nadzieję, że za 2 lata będziemy już na nowym miejscu.
Nowa inwestycja to także zakup nowoczesnego sprzętu, który będzie wspierał lekarzy podczas operacji.
To będą już sprzęty, które umożliwiają nawigację śródoperacyjną, czyli bardziej precyzyjne, dokładne zakładanie implantów do kręgosłupa czy do kończyn. Będą roboty, bo teraz robotyka też się rozwija w ortopedii przy endoprotezach stawów biodrowych, kolanowych. Będą możliwości lepsze wizualizacji, tory endoskopowe do małoinwazyjnych operacji. Także to będzie wiek XXI.
A ile rocznie dzieci u Państwa jest operowanych?
Rocznie operujemy łącznie około 2,5 tysiąca dzieci, a z tego tych bardzo obciążających zabiegów ponad 100.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
jak jeść zdrowo i dbać o planetę, stosując dietę planetarną. Nie jest to bardzo restrykcyjna czy wymyślna dieta. Być może wielu z nas ją stosuje, nawet o tym nie wiedząc, choć osoby bardzo lubiące czerwone mięso będą kręcić nosem.
O założeniach diety planetarnej rozmawiam z dr Matyldą Kręgielską-Narożną z Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani doktor prowadzi też Fundację Zdrowo Żywieni.
Kluczowy oczywiście jest dla nas stan zdrowia. W zależności od tego, w jakim jesteśmy stanie klinicznym, fizjologicznym, ile mamy lat, tutaj te jadłospisy czy sposób żywienia musimy do tego dostosować. Ale w ostatnich czasach bardzo dużą uwagę też zwraca się na nasz wybór pod kątem wpływu naszego żywienia i tego, jaką dietę wybieramy, na środowisko naturalne. I właśnie o tym chciałam Państwu powiedzieć. O diecie planetarnej, czyli o takim modelu żywienia, który jest zarówno zdrowy dla nas, jako dla jednostki, jak również minimalizuje niekorzystny wpływ konsumpcji, produkcji żywności na środowisko naturalne.
Czyli na pewno w tej diecie dla Polaków jest mało awokado, którym się mówi, że przy produkcji awokado jest ogromne zużycie wody.
Ta kwestia awokado to też jest kwestia nie tylko dużej ilości zużytej wody, ale też nieetycznego całego procesu produkcji tego owocu.
W tej diecie chodzi właśnie o to, żeby było wszystko zgodnie z etyką również.
Z etyką też, natomiast tu podstawą jest zdrowie człowieka i środowisko naturalne, ale to się jedno z drugim i z trzecim wiąże jak najbardziej. Z założeniami diety takiej zrównoważonej, która będzie dobra dla nas i dla środowiska. Planetary Diet, tak ona się nazywa, została opracowana przez komisję Eat Lancet w 2019 roku. To była taka komisja naukowców z całego świata, którzy się zajmowali po pierwsze diagnozą sytuacji żywieniowej na całym świecie, czyli z jednej strony głodem, który panuje w połowie naszego świata i z drugiej strony nadmierną konsumpcją produktów spożywczych i otyłością i nadwagą.
To trzeba powiedzieć, że osób otyłych i z nadwagą jest chyba trzy razy więcej niż tych, którzy są niedożywieni.
Jeśli chodzi o populację dorosłą, to faktycznie 60% populacji światowej ma nadwagę. Nadwagę i otyłość razem. Natomiast cały czas trzeba pamiętać o tym, że 783 miliony, blisko, to są oczywiście szacunki, osób na całym świecie cierpi głód i 3,1 miliarda nie może zastosować odpowiedniej z punktu widzenia zdrowotnego diety. Także ta skala jest zatrważająca i z perspektywy właśnie tych problemów chorób cywilizacyjnych, czyli nadwagi i otyłości i z perspektywy niedoborów pokarmowych. A paradoks polega na tym, że te dwa tematy się bardzo ściśle wiążą właśnie poprzez cały system żywieniowy, który wiąże się z tym, że w pewnych miejscach na świecie, głównie ze względu na położenie geograficzne, występuje nadmiar żywności, a w innych miejscach na świecie niedobór tej żywności. Ale wracając do diety planetarnej, czyli tej diety, która została przez tą komisję Eat Lancet opracowana, to ta komisja zebrała się, żeby zdiagnozować tą sytuację, która się dzieje na świecie, ale też coś zaproponować. Dieta planetarna to jest dieta, która ma bardzo wysoki tak zwany indeks zdrowotny, czyli ona jest zdrowa. Z drugiej strony ma bardzo niski impact na środowisko. To jest dieta, która w dużym stopniu, ale nie zupełnie ogranicza produkty pochodzenia zwierzęcego i to jest jakby podstawa w ogóle zaleceń dotyczących minimalizowania wpływu naszego żywienia na środowisko. Ograniczenie produktów odzwierzęcych.
Bo tutaj powiedzmy, że ogromne amerykańskie farmy zwierząt produkują ogromne ilości metanu.
Mniej więcej za 30% emisji gazów cieplarnianych odpowiada ogólnie rolnictwo, w tym głównie hodowla zwierząt. Oprócz tych ograniczeń związanych z produktami pochodzenia zwierzęcego, ale to co bardzo ważne i na co ja szczególnie zawsze zwracam uwagę, to nie musi być stosowanie diety wegańskiej. To nie znaczy, że dieta planetarna jest dietą wegańską czy wegetariańską. Jeśli miałabym ją porównać do jakiegoś modelu żywieniowego, który gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje, to bym powiedziała, że jest to model żywienia fleksitariańskiego, czyli na co dzień ograniczam mięso i wędliny, ale jak jestem u babci, cioci, mamy w teściowej, czy są święta typowe dla Polski, gdzie często się spożywa produkty mięsne, to jem, próbuję, zjadam mięso i to jest w porządku.
Aczkolwiek są pewne ilości, których nie powinniśmy przekraczać.
Tak, tutaj w odniesieniu do tej diety planetarnej, to ona została opracowana bardzo szczegółowo. Prezentuje ta komisja, ile gramów czego powinniśmy zjadać w ciągu dnia lub w ciągu tygodnia, żeby właśnie stosować ten model diety planetarnej. Mięso czerwone 100 gram, blisko 100 gram, tak?
Czyli taki mamy jeden kotlet.
Tak, dokładnie, czyli mięsa czerwonego jemy 100 gram niecałe, 98 gramów, drób około 200 gramów i ryby około 200 gramów.
Tygodniowo, przypominaj.
Tak, tak, tutaj mówimy w odniesieniu do mięsa, mówimy o zaleceniach tygodniowych, natomiast w zaleceniach dotyczących produktów roślinnych, czyli nasion roślin strączkowych, czy źródeł białka roślinnego, to tutaj te produkty powinniśmy jeść zdecydowanie codziennie i one powinny stanowić no, duży udział w naszym jadłospisie, około 100-150 gramów dziennie. Pełnoziarniste produkty zbożowe, kasze, ryże, makarony, również mniej więcej 1/5 tego, co powinniśmy zjadać w ciągu dnia, to właśnie powinny być te źródła. No i połowa talerza to warzywa i owoce. Tłuszcze roślinne, nierafinowane, wszystkie te, które zawierają się w oliwie, w oleju rzepakowym, w oleju lnianym, one powinny być też codziennie uwzględniane razem z takimi źródłami tłuszczów jak orzechy, nasiona, pestki. Konstatując, mogłabym powiedzieć, że właściwie to nie jest rewolucja żywieniowa. To znaczy te zalecenia, one są bardzo zbieżne z tymi zaleceniami żywieniowymi, które są na przykład w diecie śródziemnomorskiej prezentowane. Albo w ogóle w modelu żywienia takim jak na przykład opartym o talerz żywieniowy Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w Polsce.
Do szczegółów diety planetarnej wrócimy jeszcze w naszym kolejnym magazynie medycznym. Zachęcam, by słuchać nas także za tydzień. A wszystkie poprzednie odcinki magazynu można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.